Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o wpływie aktywności fizycznej nie tylko na ludzi młodych, ale także na osoby starsze. Ostatnio w piśmiennictwie podkreślany jest dualizm zachowań, gdzie z jednej strony ludzie starają się prowadzić aktywny tryb życia, z drugiej strony obserwuje się szczególnie wśród dzieci i młodzieży niezdrowe odżywianie ze spożywaniem wysoko przetworzonej żywności, co na pewno będzie miało wpływ na zdrowie także w przyszłości. Chociaż rozwój medycyny, farmakologii z poprawą warunków życia powodują, że ludzie żyją dłużej, jednak jakość życia nie ulega poprawie ze względu niestety na różnego rodzaju dolegliwości, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, pojawiające się w późniejszych latach i powodujące obniżenie nastroju i tak częstą depresję. Według badań ponad 1/3 osób po 65 roku życia zgłasza różne dolegliwości, a nawet występuje epidemia chorób przewlekłych, w tym różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne powodujące zaburzenia funkcjonowania zarówno fizycznego, ale także psychicznego. Zarówno w przypadku nadciśnienia tętniczego, otyłości, niewydolności serca, depresji wzrasta ilość związków zapalnych nie tylko we krwi, ale we wszystkich tkankach, także w płynie mózgowo-rdzeniowym, które wywierają wpływ na regulację nastroju, szczególnie na pracę także układu krążenia czy bilans energetyczny. Według badań około 30% chorych na cukrzycę ma zaburzenia depresyjne i nawet udowodniono występowanie korelacji między depresją a takimi czynnikami jak aktywność fizyczna, wiek, płeć, poczucie jakości i satysfakcji z życia, sposoby spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w życiu społecznym, wsparcie, związki między innymi ludźmi, funkcjonowanie na co dzień, zdrowy styl życia czy niezdrowy, dieta i przyjmowanie leków, palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu. Duży wpływ na stan nie tylko psychiczny mają czynniki takie jak stan cywilny, poziom wykształcenia oraz zatrudnienie. Potwierdzone istnienie zależności między depresją a funkcjonowaniem człowieka i wykazano, że zarówno ćwiczenia grupowe, jak i indywidualne mają korzystny wpływ na funkcje fizjologiczne, poznawcze i samopoczucie, co szczególnie dotyczy osób starszych, dlatego odpowiednia dla zdrowia i wieku aktywność fizyczna może być wręcz alternatywą dla niektórych terapii farmakologicznych, a także zaburzeń depresyjnych. Regularna aktywność fizyczna, fizjoterapia, ćwiczenia oddechowe powodują zmniejszenie objawów depresji, zaburzeń psychicznych czy stanów lękowych z następczą poprawą stanu somatycznego i także w zakresie funkcji poznawczych, uwagi czy pamięci. Ponadto udowodniono wpływ pozytywny emocji i śmiechu, jakie mogą prowadzić do wzrostu motywacji osób starszych do udziału we wspólnych ćwiczeniach, oddziałując także na metabolizm glukozy w trakcie ćwiczeń fizycznych. Warto zapamiętać, że nie tylko aktywność fizyczna, ale także odżywianie wpływa na organizm, powodując korzystny albo szkodliwy wpływ na zdrowie, utrzymywanie w stanie odpowiedniej równowagi homeostazy. Stan homeostazy jest utrzymywany wraz z reakcją odpowiednich receptorów wykrywających odchylenia od wartości prawidłowej i następczym pobudzeniem funkcji układów regulacyjnych, gdy dochodzi do zaburzenia procesów. Czynniki pobudzające układy równowagi wewnętrznej, czyli homeostatyczne, mogą pochodzić z układu nerwowego poprzez pobudzane receptory czy czynniki hormonalne w wyniku różnego stężenia określonej substancji w płynie mózgowo-rdzeniowym albo w płynie zewnątrzkomórkowym. Najpierw zwykle dochodzi do pobudzenia ośrodków mózgowych kierujących procesami homeostazy, gdzie dużą rolę spełnia właśnie ośrodkowy układ nerwowy, szczególnie taka część, która określana jest mianem podwzgórza, odpowiedzialnej za wydzielanie hormonów i regulacje nerwowo-hormonalne. W utrzymaniu jednak homeostazy dużą rolę odgrywa także wiele innych narządów. zwłaszcza układ wegetatywny, który reguluje czynność narządów wewnętrznych, jakie pomagają w regulacji zmian w organizmie. Ale do układów regulujących homeostazę należą także nerki, które dążą do równowagi środowiska wewnętrznego. Nerki są zbudowane z dwóch warstw: zewnętrznej, stanowiącej korę nerki, oraz wewnętrznej rdzenia, gdzie znajdują się podstawowe jednostki czynnościowe nerek, czyli nefrony, oceniane w każdej nerce na 2 miliony. Nefron zbudowany jest z kanalików nerkowych, ciałka nerkowego, jakie tworzy kłębuszek, z kolei zbudowany z naczyń włosowatych, które zarówno doprowadzają, jak i odprowadzają krew z kłębuszka. Nefron składa się z kłębuszka i torebki kłębka. Nerki wykazują nie tylko czynność zewnątrzwydzielniczą, związaną z wytworzeniem w kłębuszku moczu pierwotnego, ale także mają czynność wewnątrzwydzielniczą, która polega na tworzeniu związków aktywnych wydzielanych do krwi, utrzymujących homeostazę ustroju przez utrzymanie prawidłowego składu objętości wydalanego moczu, ale także objętości krwi i ciśnienia z usuwaniem szkodliwych produktów przemiany materii przez nerki. W nerkach wytwarzane są hormony, takie jak renina i nerkowy czynnik erytropoetyczny. Warto przypomnieć, że renina warunkuje i wpływa na ciśnienie krwi, natomiast nerkowy czynnik erytropoetyczny wpływa na zwiększenie wytwarzania krwinek czerwonych w pliku kostnym. W spoczynku przez nerki przepływa 1200 ml krwi na minutę, co określane jest frakcją nerkową. Przepływ krwi przez nerki jest regulowany przez mechanizmy regulacyjne i pobudzenie włókien współczulnych, które powodują skurcz tętniczek doprowadzających ze zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej. Silna natomiast stymulacja tychże włókien współczulnych powoduje skurcz tętniczek, doprowadzając w efekcie do spadku filtracji kłębuszkowej i objętości przepływu krwi przez nerki. Intensywny wysiłek fizyczny, pobudzając włókna współczulne, powoduje skurcz tętniczek, jaki doprowadza do wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach włosowatych kłębka, powodując wzrost filtracji kłębuszkowej, jednak zwiększenie jeszcze intensywności ćwiczeń powoduje spadek filtracji, wzrost chłaniania zwrotnego wody w kanalikach nerkowych, co doprowadza do zmniejszonego wydalania moczu. Wysiłek fizyczny powoduje także zmiany w składzie moczu i pod wpływem wysiłku spada poziom wydalania sodu, chlorków, siarczanów, fosforanów, amoniaku, azotu, natomiast wzrasta wydalanie potasu, a także kreatyniny. W stanie odwodnienia mocz ulega zagęszczeniu, jednak w przypadku nadmiaru wody w ustroju osmolarność się zmniejsza. Wzrost osmolarności moczu jest ściśle związany z wytwarzaniem innego jeszcze hormonu powodującego wzrost ciśnienia, czyli wazopresyny. Ta analiza dotyczy tego, że w czasie intensywnego wysiłku może pojawić się także białko w moczu, nazywane białkomoczem, jaki wzrasta w czasie trwania wysiłku fizycznego. Zwiększenie przesączania albumin wynika z kolei ze zmiany przepuszczalności kłębuszków nerkowych. Możliwy jest także wzrost liczby erytrocytów w składzie moczu, chociaż zmiany te ustępują około 1 czy 2 dniach od odpoczynku. Za chwilę jeszcze opowiem o zmianach w innych narządach związanych z wpływem wysiłku fizycznego.
Thank you.
Podczas wysiłku fizycznego dochodzi także do zmian w różnych innych narządach, w tym szczególnie w wątrobie, która także, przypomnę, zbudowana jest z komórek gruczołowych zwanych hepatocytami. W czasie przepływu krwi przez wątrobę, w czasie wysiłku, zatrzymywane są liczne związki, jak monosacharydy, wolne kwasy tłuszczowe oraz aminokwasy. Wątroba jako narząd zewnątrzwydzielniczy wydziela żółć zmagazynowaną w pęcherzyku żółciowym, jaka zawiera barwniki żółciowe, hormony kory nadnerczy, gruczoły płciowe, cholesterol, tłuszcze, wodę. Wątroba spełnia także funkcję wewnątrzwydzielniczą, wytwarzając białka osocza krwi z wpływem na wydzielanie enzymów, czynników krzepnięcia oraz magazynowanie niektórych substancji, w tym głównie glikogenu. Ponadto, jak wiadomo, wątroba odgrywa ogromną rolę w usuwaniu szkodliwych substancji, w tym leków. Czynności wątroby zależą od dwóch czynników, czyli od przepływu krwi i metabolizmu komórek wątrobowych. Wysiłek fizyczny zmniejsza przepływ krwi przez wątrobę, przez co procesy wymagające stałego dostępu tlenu zostają ograniczone, chociaż niektóre zwiększają swój przepływ. Hormony, jak wiadomo, są wydzielane nie tylko przez gruczoły wydzielania wewnętrznego, ale także takie narządy jak nerki, serce, błonę śluzową przewodu pokarmowego, tkankę tłuszczową, jaka wydziela hormony działające na komórki posiadające specjalne receptory. Wśród hormonów wyróżniane są takie, które mają działania autokrynne, oddziałujące na komórki, które je wytworzyły, parakrynne, czyli oddziałujące na sąsiednie komórki w obrębie tej samej tkanki, a także endokrynne, wykorzystujące układ krążenia do przesyłania hormonów nawet do odległych tkanek. Przy czym wydzielanie hormonów odbywa się na drodze mechanizmu określanego sprzężeniem zwrotnym, jaki dzielony jest na ujemne sprzężenie zwrotne. Gdy hormon działający na komórkę powoduje wydzielanie określonej substancji, jaka z kolei oddziaływuje zwrotnie na gruczoł, który stymuluje jej wydzielanie. Występuje także rzadziej dodatnie sprzężenie zwrotne, występujące, gdy substancja wydzielana w komórce dzięki aktywności hormonu nie powoduje zahamowania aktywności tego hormonu, ale pobudza jego dalsze wydzielanie. Hormony wydzielane są także przez inne, jak kora nadnerczy, poprzez udział ACTH, czyli hormon adrenokortykotropowy, którego stężenie wzrasta w czasie wysiłków fizycznych. I wydłużenie czasu trwania wysiłku, zwiększenie jego intensywności powoduje znacznie większy wzrost stężenia tego hormonu we krwi. Także wiadomo, że wysiłki o charakterze siłowym zwiększają wydzielanie hormonu ACTH i powysiłkowe wydzielanie ACTH u osób wytrenowanych jest zwykle mniejsze niż u niewytrenowanych, dlatego podkreślane jest korzystne działanie regularnej aktywności fizycznej, jak wykazały badania jednak o nieznacznej czy średniej aktywności. Inne hormony, jak glikokortykosterydy, odpowiadają za regulację przemiany białek tłuszczy czy węglowodanów. Glikokortykosterydy zmniejszają także zużycie w tkankach glukozy, nasilając jego glukoneogenezę, czyli powstawanie z cukru, co prowadzi w sumie do podniesienia poziomu cukru we krwi, ze wstrzymaniem syntezy białek w organizmie, nasileniem rozkładu białek, co może być przyczyną spadku siły mięśniowej. Kortykosterydy zmniejszają wchłanianie wapnia z jelit i nasilają jego wydalanie z moczem, co może powodować zaburzanie w układzie kostnym, które sprzyjają osteoporozie. Kortyzol wydzielany przez korę nadnerczy także stymuluje wydzielanie ACTH i jego zwiększone wydzielanie następuje podczas wysiłku fizycznego. Dalszy wzrost ACTH powoduje równomierny wzrost stężenia kortykosterolu, który dalej zwiększa stężenie glukozy, co ma pozytywny wpływ w reakcji na stres, spełniając rolę adaptacyjną ustroju do wysiłków. Opowiem jeszcze o tarczycy, chociaż dokładnie nie określono jeszcze bezpośredniego wpływu T3 i T4 na organizm podczas wysiłku. Hormony tarczycy odpowiadają za wzrost zużycia tlenu, wytwarzanie ciepła, pobudzają do zwiększonego wytwarzania glukozy i kwasów tłuszczowych, obniżają poziom cholesterolu, wpływają na prawidłową budowę kośca oraz rozwój układu nerwowego. Badania wykazały, że wysiłek fizyczny także zmniejsza wydzielniczą czynność jajników, co prowadzi do spadku stężenia progesteronu i estradiolu, które jest efektem spadku wydzielania gonadotrofin. Wskutek regularnych treningów występują u kobiet zmiany zarówno w cyklu miesiączkowym i najczęściej dotyczą one kobiet o małej masie ciała i małej zawartości tkanki tłuszczowej, czyli zwłaszcza u kobiet, które zajmują się gimnastyką, ubiegaczek, także tancerek, zawodniczek uprawiających kolarstwo, chociaż zmiany w mniejszym stopniu dotyczą kobiet, które uprawiają bardziej wysiłkowe sporty, pływaczek, zawodniczek hokeja, wioślarek, czy kobiet zwykle o dużej masie ciała. Zaprzestanie treningu prowadzi do powrotu funkcji płciowych pod wpływem wysiłku fizycznego, natomiast wzrasta poziom testosteronu wydzielanego przez jądra u mężczyzn, jaki powoduje wzrost masy i siły mięśniowej. Ostrzeżenia dotyczą szczególnie przyjmowania podczas ćwiczeń fizycznych różnego rodzaju syntetycznych pochodnych hormonów, zwłaszcza pochodnych testosteronu, co może powodować na przykład zahamowanie wzrostu młodzieży ze zmniejszeniem wielkości jąder czy nawet liczby wytwarzanych plemników. Ponadto wykazano działania sprzyjające występowaniu miażdżycy po tego rodzaju substancjach, powiększenie gruczołu krokowego z wzrostem agresywności po stosowaniu tychże syntetycznych hormonów. Po wysiłkach siłowych obserwuje się ponadto wzrost stężenia prolaktyny, jaka pobudza wydzielanie mleka w okresie karmienia. Podczas długotrwałych wysiłków wydzielany jest także hormon wzrostu, który wpływa na rozpad tkanki tłuszczowej i powodem zwiększenia wydzielania tego hormonu jest zagęszczenie krwi spowodowane utratą wody. Hormon ten odgrywa bardzo ważną rolę, zwłaszcza podczas wysiłku długotrwałego, ponieważ odpowiada za utrzymanie prawidłowego bilansu wodnego. Hormon poprzez zmożone kłanianie zwrotne wody w kanalikach nerkowych zapobiega odwodnieniu organizmu. W czasie wysiłku wzrasta ponadto wydzielanie innych hormonów, zwłaszcza w układzie krążenia, które wpływa na zwiększenie wydalania sodu i wody z moczem, co wpływa niekorzystnie na organizm podatny wysiłkowy. Uważa się, że hormon przedsionkowy przeciwdziała działaniu angiotensyny, która powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych, ochrania przed szkodliwym wzrostem ciśnienia tętniczego i wspomaga wydzielanie ciepła z organizmu. Hormon przeciwdziała mechanizmom nasilającym niewydolność krążenia. Wiadomo, że wysiłek o niskiej intensywności nie prowadzi do żadnych zmian w stężeniu hormonów wydzielanych przez trzustkę, na przykład glukagonu, jednak jego stężenie wzrasta od poziomu umiarkowanego wysiłku fizycznego, wpływając korzystnie wraz ze zwiększonym poziomem zaopatrywania w mięśni glukozę. Glukagon zwiększa napięcie mięśnia sercowego, prowadząc do wzrostu objętości wyrzutowej serca, chociaż hormon nie oddziałuje na mięśnie szkieletowe. Drugi hormon trzustki, insulina, jest wydzielana pod wpływem wzrostu ilości glukozy we krwi, hamując rozkład zarówno węglowodanów, tłuszczów, jak i białek. Wysiłki o umiarkowanej intensywności – maksymalne, submaksymalne, a także siłowe powodują obniżenie stężenia insuliny we krwi, co wpływa na ograniczenie transportu glukozy do mięśni i także wytwarzanie glukozy. Za chwilę jeszcze powiem o wydzielaniu hormonów także neuroprzekaźników, takich jak adrenalina i noradrenalina. Adrenalina i noradrenalina uwalniane są przez rdzeń nadnerczy określane mianem kamień katecholowych, jakie zwiększają szybkość pracy i siłę skurczów serca, powodują także skurcz tętniczek i unerwienia skóry, także trzewnego, które prowadzą do rozpadu glikogenu i powstawania glukozy z białek, czyli procesów określanych jako glikogenolizy. Wzrost stężenia obu amin podczas wysiłków umiarkowanych, maksymalnych i submaksymalnych, statycznych, wzrasta w czasie trwania wysiłku. Stężenie tychże adrenaliny, noradrenaliny zwiększa się przy niewielkim obciążeniu, a adrenaliny zwłaszcza przy obciążeniu większym niż 40%. Wiele mechanizmów regulacyjnych odpowiada także za konieczne dla zdrowia utrzymanie stałej temperatury. Regulacja temperatury wewnętrznej jest możliwa dzięki współdziałaniu obu układów, nie tylko układu nerwowego, ale hormonalnego. Za utrzymanie właściwej temperatury ciała odpowiada specjalny ośrodek regulacji w Podwzgórzu, który rejestruje temperaturę organizmu na podstawie przepływającej krwi, również za pomocą specjalnych receptorów. Wzrost temperatury wewnętrznej w organizmie powoduje wzmożoną utratę ciepła, szczególnie przez skórę, układ oddechowy czy gruczoły potowe. Spadek natomiast temperatury wewnętrznej hamuje wydzielanie tychże receptorów, doprowadzając do zatrzymania utraty ciepła i wzrostu jego wytwarzania. Wytwarzanie ciepła jest możliwe dzięki pracy mięśni szkieletowych, aktywności układu pokarmowego, ale także innych procesów metabolicznych. W trakcie zrównoważonej aktywności fizycznej temperatura wewnętrzna organizmu wzrasta średnio przez 40 minut, po czym następuje stabilizacja. W przypadku dużej intensywności treningu ustabilizowanie temperatury nie występuje, ale ciągle wzrasta. W organizmie człowieka podczas aktywności fizycznej, jak można zaobserwować, zachodzi bardzo wiele zmian, które zależą od czasu trwania i intensywności aktywności fizycznej. Wiele zjawisk, które dotyczy homeostazy czy utrzymania prawidłowych wartości w środowisku wewnętrznym, wymaga dalszych badań, jednak większość zachodzących pod wpływem regularnej aktywności fizycznej zmian i powtarzam o umiarkowanym nasileniu, przyczynia się do poprawy gospodarki zarówno hormonalnej, energetycznej, jak i wydolności organizmu człowieka. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o wpływie wysiłku fizycznego na poszczególne układy, co może jest trudne do przyswojenia, niemniej pokazuje, że wysiłek fizyczny, zwłaszcza powtarzam o umiarkowanym nasileniu, odgrywa bardzo ważną i dobroczynną rolę na nasze zdrowie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.